Drugi list świętego Pawła do Koryntian, rozdział 10, strona 1250. A ja sam, Paweł, napominam was przez cichość i łagodność Chrystusową, ja, który gdy jestem u was osobiście, rzekomo jestem pokorny, a gdy daleko, jestem ponoć śmiały wobec was. Proszę was tedy, abym po przyjściu do was nie musiał okazywać tej stanowczej śmiałości, z jaką zamierzam ostro wystąpić przeciwko niektórym przemawiającym, pomawiającym nas o to, że prowadzimy cielesny sposób życia. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi, gotowi do karania wszelkiego nieposłuszeństwa, gdy posłuszeństwo wasze będzie całkowite. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, dziękujemy jeszcze raz za drugi list świętego Pawła do Koryntian, za to, Boże, że Panie, to słowo jest natchnione, to słowo jest naszym drogowskazem, to słowo jest dane nam, abyśmy z niego czerpali Twoją mądrość. Prosimy, byś dzisiaj błogosławił nas przez to kazanie, to rozważanie. Prosimy, Boże, abyś zechciał dać nam mądre serca, które będą odpowiednio zarządzały tym, co mamy w życiu, które będą, Panie, przede wszystkim lgnęły we wszystkim ku Tobie, do Ciebie. Prosimy, pobłogosław nam przez Twojego Ducha Świętego. Amen. Drodzy, jesteśmy na ostatniej prostej, jeśli chodzi o drugi list do Koryntian. Ja wiem, to jeszcze jest 10, 11, 12 i 13 rozdział, ale jesteśmy tak naprawdę już teraz, przechodzimy do ostatniej części, do trzeciej części tego listu. Można różnie dzielić ten list, ale ktoś zasugerował, że można go podzielić ze względu na czas, a więc rozdziały 1 do 7 odnoszą się do tego, co się działo tak naprawdę w relacji między Pawłem a Koryntianami wcześniej. Tak? Pamiętacie, że był to kościół, który podzielił się ze względu na Pawła, był to kościół, gdzie powstała cała grupa ludzi, którzy się jemu sprzeciwiali, którzy nie uznawali jego apostolskiego autorytetu, więc Paweł też napisał do nich wcześniej dosyć srogi list. Później rozdziały 8 do 9, jako taka druga część, dotyczyła teraźniejszości, ale nie obecnego czasu, tylko teraźniejszości Pawła. Tak? To były te ciężkie nauki dotyczące dawania, tak? To postawienie poprzeczki bardzo wysoko, jeśli chodzi o dawanie, o łożenie finansowe na potrzeby innych. Teraz rozdziały 10 do 13 kierują się jakby na przyszłość Pawłową, kiedy Paweł w sumie zamierza jeszcze raz przyjść do tego kościoła, kiedy zamierza przyjść tutaj, tak jak pisze, nie? Oby moje przyjście nie było przyjściem srogim, nie było przyjściem w gniewie, nie było przyjściem na sąd. Więc była ta przeszłość, była jego teraźniejszość, teraz odnosi się do tego, co może się stać. Także mamy tą ostatnią dużą część listu, więc myślę, że w przyszłym roku go skończymy. Jaki jest problem? Problem jest taki, zobaczcie, przeciwnicy oskarżali Pawła o tchórzostwo, tak? Przeciwnicy oskarżali go o tchórzostwo. Gdy jestem u was osobiście, rzekomo jestem pokorny, a gdy jestem daleko, jestem ponoć śmiały wobec was. To tak jakby tylko na odległość potrafił, tak? Zaatakować, na odległość potrafił powiedzieć coś mocniejszego. Zobaczcie jeszcze werset 10 w tym rozdziale. Bo powiadają, listy wprawdzie ważkie są i mocne, lecz jego wygląd zewnętrzny lichy, a mowa do niczego. To jest takie oskarżenie go o bycie słabeuszem. Także dzisiaj będziemy rozważali te pierwsze 6 wersetów. Bardzo, bardzo ciekawe są te wersety. Myślę, jest Adwent i myślę, że na końcu też pojawi się poniekąd wątek związany ze świętami. Póki co, słuchajcie, tytułem dzisiejszego kazania, trudno było wymyśleć tutaj chyba coś lepszego, ale tytuł dzisiejszego kazania brzmi Koniec z Mr. Nice Guy. Koniec z Mr. Nice Guy. I to będzie trochę znowu o byciu liderem tak naprawdę. Koniec z Mr. Nice Guy. Chwilę jeszcze się odniosę do tego, co było wcześniej w tym liście. Trochę wam przypomnę. Może niektórzy z was troszkę pamiętają. W każdym razie Paweł już odpowiadał na pewne zarzuty, które inni wytoczyli przeciwko jego byciu liderem, jego sposobowi, tak, jego trybowi bycia liderem. Musiał bronić tego trybu, swojej posługi, sposobu bycia przywódcą. Na czym polegał problem? Problem według całej grupy chrześcijan w Koryncie polegał na tym, że Paweł nie chciał się przechwalać, tak jak to robili greccy czy rzymscy retorzy. Nie chciał się przechwalać. Wyglądał na słabego fizycznie. Jawił się jako kiepski mówca. Słuchajcie, no niestety nie był. To nie była bułka z masłem, jak to się mówi. Nie był może najlepszym mówcą. I w dodatku co jeszcze? W dodatku mógł ich obrazić. Dlaczego? Bo nie chciał pieniędzy za swe usługi. Tak? Oni mu chcieli zapłacić za to, żeby do nich mówił. On nie chciał jako ich ojciec, jako ich założyciel. Wolał raczej dać im przykład, tak? Tego, że należy ciężko pracować, tak? aby wspierać też swoją służbę. No w dodatku był też pokorny i to był jego problem. Dzisiaj nam te rzeczy mogą się wydawać dziwne, ale nie aż tak bardzo. Słuchajcie, gdybyśmy dzisiaj pomyśleli o tym, kto zyskuje poklask w tym świecie, to są właśnie charyzmatyczni liderzy, charyzmatyczni mówcy, to są ludzie, którzy kierują się przede wszystkim czym? No dobrym wrażeniem, tak? Jeśli znacie teorię, tak, klasycznego oratorstwa, tak jak to według Arystotelesa, najpierw jest etos, patos i logos, tak? I to logos to jest ta właściwa treść, a na początku się liczy dobre wrażenie, na początku się liczy dobra prezentacja, więc dzisiaj jeśli masz dobry etos, to tak naprawdę nawet jak gadasz głupoty i mówisz nieprawdę, to i tak ludzie cię będą słuchali. Prawdopodobnie większość ludzi będzie to słuchała z poklaskiem, tak? Więc to jest ten problem, że Paweł jakoś też nie za bardzo w te schematy greckiego oratorstwa pasował, tak? Nie za bardzo pasował tam. Właśnie przeciwko niemu stanęli, zobaczcie kto. Stanęli przeciwko niemu mistrzowie retoryki, znawcy tajemnic, charyzmatyczni liderzy lubiący poklask. Więc stając naprzeciwko niemu, zaczęli mu wytykać te jego słabości i twierdzili, że są one dowodem na to, że służba apostoła nie jest duchowa, że tak naprawdę oskarżyli go o bycie słabeuszem i pewnie nieudacznikiem. Tak jak wam czytałem w tym 10 wersecie, tak? Paweł doskonale wie, co o nim mówią. I mówią o nim: listy wprawdzie ważkie są i mocne, lecz jego wygląd zewnętrzny lichy, a mowa do niczego. Czyli po prostu słabeusz, nieudacznik, nie za bardzo się nadaje pewnie do prowadzenia kościoła. Więc mówię, no tutaj teraz ta postawa Pawła w kontekście tej przyszłej wizyty staje się taką postawą, można powiedzieć, właśnie tak jak tytuł tego kazania, tak? Koniec z Mr. Nice Guy. Koniec z Mr. Nice Guy. W 5 rozdziale Paweł pisał o sobie jeszcze jako ambasadorze pojednania, ambasadorze, który niesie pokój. I w tym momencie, pod koniec tego listu, Paweł przestaje być tym ambasadorem pojednania i staje się wojownikiem, który walczy z tymi, którzy podważają jego Ewangelię. Pokazuje, że lider to wcale nie jest do końca taki Mr. Nice Guy, jakby się mogło wydawać. A właśnie tego, słuchajcie, dzisiaj bardzo często wymaga się od liderów kościelnych, od pastorów. Bycia bycia jakimś Mr. Nice Guy. I chciałbym tutaj wam przypomnieć trochę, mam nadzieję, że większość z was oglądała, ciekawy film, film zabawny, ale film bardzo pouczający z Rowanem Atkinsonem. Wszystko zostaje w rodzinie. Pamiętacie? Keeping Mom, tak? Po angielsku bardzo dobry film. Proboszcz, tak? Proboszcz kościoła anglikańskiego gdzieś na prowincji. Musi być po prostu facetem słodkim i miłym dla wszystkich, tak? Musi po każdym nabożeństwie wysłuchać do końca wszystkich komentarzy każdej ciotki klotki, która po prostu ma coś do powiedzenia na temat jego nauczania, tak? I taki pastor nigdy nie może się odezwać, tak? Gdy widzi coś w zborze, tak? To raczej tam komitety się zbierają, komitety od zakupu kwiatów, tak? I tak dalej. On ma to wszystko klepnąć, przybić, przypieczętować, żeby to wszystko mogło się wydarzać, tak? No ale widzicie, no, wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo pouczający film z tego względu, że właśnie, słuchajcie, no dzisiaj tak jak się rozglądam, czasami gdzieś spotykam, widzę jakieś kościoły, miałem okazję naprawdę przez zarówno podczas swoich studiów, jak i później gdzieś wyjeżdżając z wizytami, miałem okazję widzieć kościoły, gdzie pastorzy są takimi fajnymi, potulnymi, ludźmi, takimi panami właśnie z rodzaju nice, tak? I to są ludzie, którzy, słuchajcie, gdy widzą nawet coś z Boże, nawet się nie odzywają, bo boją się, że kogoś obrażą, bo boją się, że ludzie ich znielubią, jak to się mówi, bo boją się, że ludzie więcej już nie przyjdą do kościoła, tak? Tacy po prostu... Takie ciepłe kluchy, jak to się mówi. Przepraszam za wyrażenie, ale niestety jest gdzieś taka aura wśród niektórych pastorów. Tylko widzicie, ten obraz jest naprawdę bardzo daleki od obrazu biblijnego lidera, o którym czytamy w listach Pawła. Biblia raczej poucza nas, że nie sposób być liderem, czy nie sposób być pastorem, nie będąc konfrontacyjnym, nie będąc asertywnym, tak? I pod koniec tego filmu nawet, tak, Atkinson dzięki swojej gosposi, która wszystkie problemy załatwia w jakiś sposób, zakopuje je w ogródku, tak? Dzięki jej wpływowi, to jest człowiek, który właśnie staje się człowiekiem, który potrafi powiedzieć nie. Nie w sposób chamski, wulgarny i tak dalej, ale jednak potrafi asertywnie powiedzieć nie. Nie jest już tym misterem nice guy, tak? Słuchajcie, Paweł nie był naiwny względem ludzi. Paweł nie był naiwny przede wszystkim względem właśnie tego, jak wygląda świat, tak? A świat, słuchajcie, nie jest miejscem doskonałym. Świat nie jest miejscem, gdzie niektórzy właśnie w swojej naiwności myślą, że ten świat jest przyjazny, miły i że każdy jest tak dobry jak my sami, tak? Przynajmniej. Także Paweł wiedział, z czym się mierzy, z czym walczy. Paweł wiedział, że należy walczyć ze zwierzchnościami, z siłami, które non-stop atakują, ale też z grzechem w nas, tak? Czytając list do Rzymian, 7 rozdział, widzimy, jak bardzo on sam się też zmagał z samym sobą, z tym, co drzemie w nim, tak? Cieleśnie, tym ciałem grzechu, można powiedzieć. Także Paweł też wiedział, jak inni ludzie reagują, co o nim mówią. Wiedział, co o nim mówili. Wiedział, że postrzegali go jako tego, który będąc wśród nich wydaje się pokorny, tak? Jawi się jako pokorny. A potem, gdy się oddali, gdy już jest na bezpieczną odległość, pisze list, w którym pozwala sobie na dużą śmiałość, tak? Słuchajcie, gdyby rzeczywiście takie było nastawienie Pawła, to by był problem. Bo są tacy ludzie też, którzy zawsze w rozmowach potrafią być mili, łagodni i tak dalej. Natomiast później jak się oddalają, zioną, tak, ogniem, tryskają jadem, można powiedzieć, tak, to też jest złe, to nie jest chrześcijańskie podejście. Także Paweł może się poniekąd jawić rzeczywiście jako taki człowiek, Ale słuchajcie, chodzi o coś innego tak naprawdę. Gdy weźmiemy Pawła tak naprawdę pod lupę, zobaczymy, kim on był, to nie sądzę, że to jest ten scenariusz, który pasuje do tej osoby, do apostoła Pawła. Rzeczywiście są ludzie, którzy nigdy nie potrafią powiedzieć komuś coś wprost, co mają przeciwko, ale Paweł na pewno nie był zastraszonym, płaszczącym się człowiekiem, który potrafił tylko być srogi w listach. Paweł raczej, kiedy trzeba było, kiedy widział tą potrzebę, stawał, potrafił stać się wojownikiem. I słuchajcie, powiedziałem wam już kiedyś o tym przy okazji chyba kazania z okazji Dnia Reformacji, że prawdziwi wojownicy co robią? Prawdziwi wojownicy nigdy nie szukają wojny, tak, na siłę. Prawdziwi wojownicy to są ludzie, którzy już stoczyli niejedną bitwę, byli już na wojnie i to są ludzie, którzy wcale nie połają żądzą krwi. Nie chcą walczyć o każde najmniejsze słówko, tak? To nie są prawdziwi Boży wojownicy, tak? Wojownicy nie szukają wojny na siłę, bo tam byli, doświadczyli, widzieli to wszystko. Nienawidzą wojny tak naprawdę. Ale kiedy wojownicy idą na wojnę? Ktoś jeszcze z was pamięta, kiedy wojownicy idą na wojnę? Ktoś potrafi odpowiedzieć na to pytanie? To właśnie, wojownicy idą na wojnę, dzięki za podpowiedź, że wojownicy idą na wojnę, kiedy trzeba stanąć w obronie jakiejś oblubienicy, tak? Rycerze idą na wojnę, kiedy chodzi o ich białogłową, tak? Tak w przenośni. Ale rzeczywiście, prawdziwi Boży wojownicy, słuchajcie, idą na wojnę, kiedy trzeba stanąć w obronie oblubienicy Chrystusa. I Paweł dokładnie to mówi w tym liście. Słuchajcie, werset, rozdział 11, werset 2. Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić was przed Chrystusem, dziewicę czystą. Tak? Czyli Paweł występuje tutaj w roli nawet ojca tego kościoła, który oddaje Chrystusowi rękę tego kościoła, tak, rękę oblubienicy. Obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Zobaczcie, jaki to jest ojciec, zobaczcie, jaki to jest, można powiedzieć, druh, tak, czy drużba, przepraszam, weselny. On nie chce, żeby w jakikolwiek sposób oblubienica okazała niewierność względem swojego oblubieńca. Także Paweł staje się wojownikiem, gdy idzie o to właśnie. Gdy idzie o Kościół, gdy idzie o wierność, gdy idzie o lojalność Kościoła względem Chrystusa. Może to wygląda dziwnie dla świata, że wojownicy Boży nie chcą walczyć o każdą jedną sprawę, niczym greccy filozofowie właśnie walczą o wszystkie słówka, wszystkie idee, ale właśnie tacy są. Paweł nie będzie walczył, o ile to nie jest konieczne, ale jeśli to jest konieczne, będzie walczył do końca. Dlaczego? Dlaczego tak jest? No wydaje się dlatego, że Paweł doskonale wie, jaki jest przykład Chrystusa. Paweł doskonale wie, jaki jest przykład samego Chrystusa. To jest ciekawe, że wydaje mi się, że on swojej postawy uczy się od samego Pana, on swojej postawy uczy się od samego Chrystusa. Tak dla przykładu podam wam w Ewangelii Mateusza w 12 rozdziale, w 29 wersecie Jezus mówi o sobie, coś tu mam chyba zły odnośnik, 11, przepraszam, Mateusza 11:29. Jezus mówi: weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Chrystus sam siebie ocenia jako ten, który jest cichy i pokornego serca, tak? Warto by, słuchajcie, rozważyć tą kwestię samą w sobie, bo to jest obraz Chrystusa, który się dzisiaj bardzo wszystkim podoba. Jezus cichy i pokornego serca. Jezus, który nieraz był tak przedstawiany w różnych filmach, właśnie jako człowiek cichy, miły, pokorny, uśmiechnięty, z pięknymi, słuchajcie, wybielonymi zębami. Nie wiem, mnie zawsze razi to, jak Jezus się uśmiecha. Taki Jezus, jak się uśmiecha do mnie z ekranu, to czuję się przytłoczony. W każdym razie, słuchajcie, właśnie tego typu obrazki rysują go jako promieniującego pasterza, uśmiechniętego, który niesie tą jedną zagubioną owcę, tak? To jest obraz Jezusa, jaki nam się... Słuchajcie, aż dziw bierze, ja się zawsze zastanawiałem, kto by chciał takiego Jezusa zamordować? Kto przy zdrowych zmysłach chciałby takiego Jezusa zamordować? Za co? Za jego... No może za to, że jest właśnie taki przesłodzony, tak? Może nie lubimy do końca takich ludzi za bardzo miłych, tak? Więc nagle skrzyknęła się grupa i postanowiła go zamordować. Niestety, to nie jest do końca cały obraz Jezusa. Niestety. W tej samej Ewangelii, słuchajcie, gdybyście wraz ze mną obrócili kartki na 21 rozdział, 12 werset, ten słodki Jezus, uśmiechnięty Jezus, promieniejący Jezus, wszedł do świątyni i wyrzucił wszystkich, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, a stoły wekslarzy i stragany handlarzy gołębiami powywracał. I rzekł im, napisano, dom mój będzie nazwany domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców. To jest drugie oblicze Jezusa. Chodziło tak jak Pawłowi, o Kościół czy o świątynię Bożą, więc tutaj okazał swój gniew. Zresztą, gdybyśmy mieli tylko na chwilę przejść do objawienia świętego Jana, do Apokalipsy, to widzimy też tam podobnego Jezusa, który przychodzi gdzie? Do kościołów najpierw. 7 kościołów na samym początku się pojawia w 2 rozdziale i w 3 rozdziale. I to jest Jezus, który mówi, wspomnij, upamiętaj się, spełnij uczynki jak pierwe, a jeśli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę cię i wstrząsnę tobą z twojego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. Tak? To jest właśnie Jezus, tak? Który nie tylko jest cichy i pokornego serca, ale to jest Jezus, który też z powodu niewierności przychodzi na sąd. I też to czytamy, ostatnio słyszymy to w czytaniach z Ewangelii, tak, że to jest Bóg, który przychodzi na sąd. Więc Jezus rzeczywiście, słuchajcie, potrafi okazać wiele, wiele cierpliwości, jeśli chodzi o ludzi. Potrafi rozmawiać z nimi przyjaźnie, potrafi przemawiać przyjaźnie do grzeszników, ale później też widzimy Jezusa depczącego wrogów, tak? Niektórzy mówią, że Apokalipsa Jana jest 5. Ewangelią, tak? Co robi Jezus po swoim zmartwychwstaniu? Zasiada po prawicy Bożej na tronie, ale też przychodzi sądzić niewiernych. Więc mówię, cierpliwość jest prawdą, jest obliczem Chrystusa, jest częścią obrazu Chrystusa. Ale z drugiej strony, gdzie trzeba reagować w sprawie Ewangelii, gdzie trzeba reagować w sprawie Kościoła, Jezus nie zakłada rąk. Mam nadzieję, że pamiętacie, w jaki sposób Jezus spotkał Pawła, czy Szawła wtedy, Saula, tak, na drodze do Damaszku. Nie spotkał go jako ten, który się uśmiecha, który go przytulił, słuchaj, świetnie, Saulu. Nie, to jest Jezus, który jako wojownik poraził go swoim blaskiem, można powiedzieć, swego miecza. I Paweł oślepł, tak? Paweł spadł z konia, Paweł padł przed nim jak zabity. Więc Jezus jest też wojownikiem, Jezus jest też człowiekiem, Bogiem i człowiekiem dokonującym sądów. Daje możliwość nawrócenia się przed gniewem, ale kiedy tego nawrócenia nie ma, kiedy nie ma opamiętania przez 40 lat po jego zmartwychwstaniu, przychodzi, aby zburzyć świątynię, aby zburzyć Jerozolimę. A kiedy jest z ludźmi, Jezus też potrafił być konfrontacyjny, tak? Potrafił być konfrontacyjny, szczególnie wobec tych, którzy nauczali nieprawdę. Czyli jeśli Jezus był srogi, najbardziej dla kogokolwiek Jezus był srogi, to właśnie dla uczonych w piśmie i faryzeuszów. Idziemy dalej w naszym fragmencie. W 10 rozdziale drugiego listu do Koryntian Paweł odpiera od wersetów 3 do 6 Paweł odpiera zarzuty, które wcześniej przytoczył, zarzuty jego przeciwników, zarzuty wrogów. A jaki jest zarzut? Że prowadzi cielesny sposób życia, tak? Paweł mówi, że zamierza ostro wystąpić przeciwko niektórym, którzy pomawiają jego i innych apostołów o to, że prowadzą cielesny sposób życia. I teraz Paweł odpowiada w wersetach 3 do 6 na ten zarzut. Ciekawe jest to, że wielu ludzi w kościele w Koryncie potrafiło odczytać jego sposób bycia liderem zupełnie na opak. Jakby postawili to zupełnie na głowie. Bo z jednej strony znamy Pawła, który nam się jawi troszkę inaczej. Tak? Przede wszystkim wyrzekł się swoich przywilejów. Paweł, który cierpiał niedostatki. Paweł, który cierpiał w ogóle prześladowania. Tak? Okręty się z nim rozbijały. O tym wszystkim jeszcze przeczytamy w rozdziale 11, w drugiej części rozdziału 11. Wszyscy go oceniają jako cielesnego. Tak? Ktoś, kto cierpi, ktoś, kto doznaje różnych prześladowań, ktoś, kto może nie jest zbyt zdrowy, jawi się niektórym ludziom jako cielesny. Bo duchowy, tak, duchowy według tych arcyapostołów, jakich jeszcze Paweł będzie nazywał ironicznie, duchowy musi być silny, zdrowy, uśmiechnięty, tak, tak jak ten Jezus właśnie z hollywoodzkich filmów, tak. Zdrowy uśmiech, tak, prostych, wybielonych zębów. Także według tych ludzi, kiedy przyłożyli tą swoją miarę do Pawła, Paweł nie był duchowy. Także bardzo łatwo, słuchajcie, jest ocenić, tak, czyjąś duchowość, jeśli będziemy się kierowali standardami, swoimi standardami, można powiedzieć, tego świata. Ale tak naprawdę, co jest standardem dla Pawła? Co jest standardem dla Pawła? W pierwszym liście do Koryntian Paweł mówi, co jest dla niego standardem. A standardem jest krzyż. Jeszcze raz wam to przytoczę, bo to jest... Paweł wszystko ocenia dokładnie przez ten krzyż. Wszelkie doświadczenia, swoją postawę, wszystko, tak? Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Później w drugim liście ta główna myśl przewodnia apostoła Pawła to jest moc Boża, która się objawia w słabości. Tak? Moc Boża, która się objawia w krzyżu. Moc Boża, która się objawia przez poświęcenie. Kiedy Paweł mówi, kiedy ja jestem słaby, Bóg okazuje swoją moc w moim życiu. Więc krzyż jest tutaj tym centrum. Krzyż jest dla niego tym głównym standardem, wobec którego, w oparciu o który Paweł ocenia wszystko. Tak? Bo Bóg wybrał to, co u świata głupiego, aby zawstydzić mądrych, i to, co u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. Więc krzyż jest oznaką słabości. Ale Bóg wybrał krzyż, Bóg wybrał poświęcenie, aby zawstydzić moc tego świata. Więc Paweł mówi, że tak naprawdę jego postawa, tak, jego cierpienia, jego poświęcenie są prawdziwą duchowością. Nie? Zobaczcie, Paweł pokazuje, że nawet w swojej postawie, tak, tym, że ludzie go oskarżają o to, że jest słaby uszem i się wycofuje, on pokazuje, że nadal krzyż jest jego drogowskazem. Tak? Zobaczcie, co, jak wy byście zareagowali na ludzi, którzy by was oskarżali w kościele? Bardzo, bardzo łatwo by było wybuchnąć gniewem, co nie? Od razu. Paweł czeka, Paweł jest cierpliwy. Paweł argumentuje, Paweł napomina Koryntian, tak? Zamiast reagować natychmiast, jak czyni to świat, broń Pawła ma moc od Boga, tak? To jest broń duchowa. Czyli gdy się gniewa, pozostawia czas do nawrócenia. Gdy Chrystus się gniewa, nauczonych w piśmie i faryzeuszów, pozostawia czas do nawrócenia. Ile im lat pozostawił? 40, tak mówiliśmy. Duch Święty działał, tak? W Jerozolimie Duch Święty działał wśród nich. Mieli czas na opamiętanie i nawrócenie. Czyli zobaczcie, Paweł, tak jak Chrystus, nie wybucha gniewem od razu, ale to nie znaczy, że jest słaby uszem. To nie znaczy, że jest właśnie do końca takim ciepłym Mr. Nice Guy'em, który nie jest w stanie nigdy zareagować na to, co się dzieje. On raczej pokazuje, w jaki sposób żyje. Zobaczcie, gdy cierpi, czyni to z wytrwałością, modląc się, akceptując. Mówi też, że 3 razy, tak, modlił się do Boga, aby zabrał z jego ciała ten oścień, który Bóg mu wbił, czy szatan mu wbił. I co? I jak już nie dostał tego uzdrowienia, no to po prostu zaakceptował, tak? Bóg mówi, dosyć masz, jeśli masz moją łaskę. Paweł mówi, bardzo dobrze, tak? Bo kiedy jestem słaby, Boże, Twoja moc się we mnie objawia. Także gdy jest prześladowany, zobaczcie, gdy cierpi, nie rezygnuje, nie ucieka. Tak jak często my mamy tendencję do tego, by mamy jakieś przeciwności, a to chyba to nie jest dla mnie, a to ja pewnie się nie nadaję, a to ja, nie wiem, nie powinienem być pastorem, nie powinienem być tym, kim jestem, nie powinienem być nauczycielem, bo spotykam w moim życiu przeciwności. Nie, Paweł tego nie czyni, tak? Nie rezygnuje ze swojej służby, że właśnie stwierdzając, a to nie dla mnie. Raczej poświęca dla innych, poświęca dla swojej służby, zobaczcie, przede wszystkim swoje zdrowie. Tak? To nie był człowiek, który stwierdził, gdy to zrobię, to może to uszkodzić moje ciało, tak? A to ja się nie wyśpię, a to ja nie będę normalnie funkcjonował. To nie jest tego typu człowiek, tak? To jest człowiek, który poświęca swoje zdrowie, swoją wygodę, nawet swój żołądek i wątrobę, bo w 11 rozdziale czytamy, że przecież często cierpiał głód i niedostatek z powodu swojej służby. A właśnie to swoje ciało, tak? To jego ciało nie było najwyższym priorytetem w jego życiu, nie? Był w stanie je poświęcić dla innych, był w stanie narazić swoje zdrowie dla dobra innych. A jednak zostaje oceniony zupełnie, zupełnie na opak. Jednak za każdym razem, zobaczcie, za każdym razem, gdy dostanie jakiś cios, gdy upadnie, otrzepuje się, staje na nogi i walczy dalej. Nie tak jak byliśmy rok temu z Darkiem na Gielesie, to był jeden wykład był bardzo fajny. Właśnie pani opowiadała, że tak naprawdę, czy w byciu liderem w biznesie liczy się właśnie to, nie? Kto jest zwycięzcą? Nie ten, który może pobije do końca wszystkich, ale ten, który potrafi na tej arenie za każdym razem, jak upadnie, wstać się, tak? Wstać, oczepać się i walczyć dalej, tak? To jest zwycięzca, tak? Który idzie dalej, jest po prostu wierny, tak? Wielu ludzi właśnie też w biznesie, nie? Kiedy coś się nie powiedzie, kiedy napotykają jakieś trudności, kiedy jakaś inwestycja, no, stracą na jakiejś inwestycji, no, momentalnie się załamują, tak? Tak ich to, ta porażka jedna pochłania, że nie są w stanie pójść dalej, więc tutaj widzimy raczej tak ten biblijny obraz, który też się bardzo dobrze sprawdza w innych dziedzinach życia, kiedy właśnie zwycięzca to jest ten, który idzie do przodu, który staje i dalej próbują, dalej biorą kolejne szanse, tak? Czyli uznają nawet, że są słabi, że są może nie do końca poradni, ale zdają się na moc Bożą, tak? Zdają się na moc Bożą. Także też te wersety, słuchajcie, o których tutaj czytamy, opisują sedno sposobu, w jaki wojownik walczy. Oręż nasz, który walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga. I zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Chodzi o duchowy oręż i Paweł o tym pisze też w innych listach, najbardziej chyba najdłużej pisze o tym w liście do Efezjan. Pamiętacie, przyłbica, sandały, pas, ale myślę, że z tego całego oręża co jest najważniejsze? Miecz. Nie, to jest jedyna, zobaczcie, z tego całego oręża to jest jedyna broń, która służy do ataku. Tak? To jest miecz. Miecz, którym jest Słowo Boże. I w sumie wśród broni to ono jest najważniejsze, tak? Zobaczcie, co Paweł tutaj mówi. Nim burzymy dosłownie argumenty i wszelkie wyniosłe opinie wnoszone przeciwko poznaniu Boga. Czyli tym mieczem burzymy wszystkie argumenty i wszelkie wyniosłe opinie, które się wznoszą przeciwko poznaniu Boga. I broń Pawła burzy po prostu sposób, w jaki ludzie myślą. Burzy ich grzeszne schematy myślowe, struktury umysłu, które przeciwstawiają się Bogu. I sednem tej broni jest właśnie Ewangelia, która wskazuje, że w słabości, naszej niewydolności objawia się Boża moc. Paweł ocenia każdą myśl swoich wrogów w świetle krzyża Chrystusa. Moc Boża, która się objawia w słabości. Słuchajcie, starożytny świat, świat czasów apostoła Pawła, świat Greków, Syryjczyków, świat Palestyńczyków. Ten świat się roił, tak jak dzisiaj, od religii, od kultów, od filozofii, nauk, czarnej magii i ezoterycznej wiedzy. Słuchajcie, to był pluralistyczny świat, tak jak nasz dzisiejszy świat. Jesteśmy, ja bym powiedział, czasem nam się wydaje, że żeśmy poszli daleko, daleko dalej w naszym rozwoju, ale ja bym powiedział, że raczej się pewne rzeczy powtarzają. Trochę w innym wydaniu, może w trochę innym scenariuszu, ale rzeczy na świecie się troszkę powtarzają. I dzisiaj żyjemy w podobnym pluralistycznym świecie jak apostoł Paweł. I on pokazuje, słuchajcie, jedno, tak, że chrześcijaństwo to nie jest jedna opcja pośród innych opcji. Chrześcijaństwo to nie jest po prostu, tak jakby niektórzy chcieli, tak, to świat postkantiański, tak, sprowadził nas do tego, że religia jest naszą prywatną sprawą. A wierz sobie w co chcesz, tylko bylebyś o tym głośno nie mówił. Wierz sobie w co chcesz tam w zaciszu twojego własnego domu. Ale nie przenoś tego na pracę, na twoją karierę, nie przenoś tego na twoje wykształcenie. Tak, taki jest dzisiaj świat. Wszystko jest okej, wszystkie poglądy są dopuszczalne tak długo, jak twój pogląd nie zderza się z naszym. Tak, tak długo, jak wasz pogląd nie atakuje mojego. Tak? Więc żyjemy w bardzo podobnym świecie i Paweł mówi jedno, słuchajcie, choć wiele z tych rzeczy czasami zawiera jakieś ziarno prawdy, te rzeczy oddalają nas od prawdziwego Boga. Świat należy do Boga, tak? Prawda spoczywa w krzyżu i zmartwychwstaniu Chrystusa. Zobaczcie, w jaki sposób, bo tutaj Paweł mówi, że on poddaje ludzkie myślenie w niewolę Chrystusowi. Paweł jest wojownikiem, słuchajcie. To jest wojownik, który idzie z mieczem Bożego Słowa i za pomocą tego miecza podbija narody, za pomocą tego miecza podbija ludzi, można powiedzieć, ich umysły i przyprowadza je, tak, tak jak wiecie, po wojnie się prowadzi jeńców do obozu, tak on prowadzi ich do Chrystusa. I zobaczcie, w jaki sposób Paweł to robi. Z jednej strony mamy pluralizm, który jest co? Który jest wyluzowany, tak? Który dopuszcza wszystko. A co robi Paweł? Podam wam kilka przykładów tego, co robi Paweł, bo znamy to z innych miejsc w Nowym Testamencie. Takie określenie Pan, słuchajcie, to określenie, ja wiem, ono się pojawia wielokrotnie w Nowym Testamencie, nam się wydaje, że to zawsze chodziło o Chrystusa, tak? Ale określenie Pan, po grecku Kyrios, się odnosiło w tamtym czasie do kogo? Do cesarza, tak? Co robi Paweł? Paweł bierze to, poddaje to Chrystusowi. Paweł używa tego w odniesieniu tylko do Chrystusa. Paweł mówi, Kyriosem jest tylko Chrystus. Nie? Niech cesarz sobie nie myśli, że on jest Panem i Bogiem. Panem i Bogiem jest Chrystus. W Kolosan 2,9 Paweł pisze o tym, że w Chrystusie drzemie cała pełnia boskości. Nam może się wydawać, że to jest taki neutralny termin. Nie, to jest znowu określenie, które określało pewne bóstwa w jego świecie. Może też nawet cesarza, tak? który w jakimś czasie, tak? Rzymscy cesarze myśleli, że są uosobieniem bogów, więc Paweł znowu to odnosi do Chrystusa. Dzieje apostolskie, 17 rozdział, Paweł przychodzi do Greków, na Areopag, widzi ołtarz dla nieznanego Boga i co mówi? To jest ołtarz najwyższego Boga, któremu służę, tak? Czyli Paweł, zobaczcie, bierze te rzeczy, które są w świecie, które ludzie gdzieś tam nie za bardzo wiedzą, z czym to się łączy, i Paweł te rzeczy poddaje Chrystusowi. Także to są takie trzy przykłady właśnie podbijania rzeczywistości, podbijania myślenia ludzi dla Chrystusa. I słuchajcie, i teraz mówiłem, że będzie akcent świąteczny, już kończę. Wiem, że jest nawet dzisiaj całkiem spora grupa chrześcijan, którzy się obrażają na święta. Są chrześcijanie, którzy argumentują, a ja nie będę święcił Bożego Narodzenia. Dlaczego? No bo to w tamtym świecie to było święto na cześć Jupitera, tak? To było święto na cześć jakiegoś Boga Słońca, akurat festiwal, który tak przypadał podczas przesilenia zimowego. Więc ja nie obchodzę świąt Bożego Narodzenia, bo Biblia mi nigdzie o nich nie mówi i tak dalej. Ale zobaczcie, co zrobił Kościół tak naprawdę w pierwszych wiekach. Wziął to pogańskie święto i poddał je w niewolę Chrystusowi. Ja wiem, słuchajcie, ja was też nie będę do tego zmuszał, ja nikomu rąk nie będę wykręcał. Uważam, że rzeczywiście jesteśmy w tym wolni, tak? Czy obchodzimy święto. Naszym świętem jest każda niedziela, ale i nie będę nikogo rozliczał z tego powodu, czy świętuję do końca, tak? Przestrzega Adwentu i tak dalej. Ale mi się wydaje, że to jest dobry sposób myślenia, słuchajcie. To, co się stało w historii Kościoła. Kościół po prostu brał te rzeczy i oddawał je w niewolę Chrystusowi. Podbijał w ten sposób pogan, słuchajcie, którzy właśnie myśleli, że to chodzi o jakichś innych bogów. Oni mówili, nie, tu chodzi o Chrystusa. Chrystus się narodził, tak? On jest światłością świata, tak? Więc w bardzo fajny sposób, myślę, Kościół poddawał te rzeczy Chrystusowi. Także zobaczcie, to jest ta nauka. Każda dziedzina, wszelka myśl, tak, kiedy idziemy do naszych zajęć, nie wiem, jeśli jesteś nauczycielem i tak dalej, jeśli masz tą możliwość, to jak najbardziej powinieneś mówić właśnie, że te rzeczy, że nie wiem, biologia, matematyka, teologia, wszystkie inne, tak, fizyka, astronomia, to wszystko powinno należeć do Chrystusa tak naprawdę, nie? To wszystko powinno wskazywać na Chrystusa. Chodzi o bitwę tak naprawdę, o ludzkie myślenie. Chodzi o niepozostawianie ludzi w ich fałszywych przyczółkach, w ich fałszywych schematach, w ich warowniach, tak? Prawda te warownie burzy i podbija te wszelkie poglądy dla Chrystusa. Także słuchajcie, już podsumowując, lider Kościoła, w ogóle jakikolwiek lider, myślę, który chce być wierny swojemu powołaniu, nie może być za wszelką cenę jakimś Mr. Nice Guy. Lider kościelny wie, że jego zadaniem jest skonfrontować wszelką myśl ze schematem krzyża i Chrystusa, z tym, że wszystko należy do Chrystusa, więc stąd też, jak pastorzy widzą coś, za czym trzeba się udać też w kościele, to idą za tym, tak? Nie możemy nie być konfrontacyjni, tak, jeśli chodzi o Chrystusa, ponieważ każda myśl musi być poddana Chrystusowi. Tak naprawdę wszystko należy do Chrystusa, jak według apostoła Pawła. Nie tylko nasze zasoby, ale i myśli. Więc słuchajcie, trochę stawiając tą rzecz na głowie. Mówiłem wam, że trudną nauką jest nauka płynąca z 2 Koryntian 8:9. Ta nauka o dawaniu pieniędzy. Dawaniu nawet z poświęceniem. Ja bym powiedział, tutaj idziemy krok wyżej. Nie tylko chodzi o nasze pieniądze, nie tylko chodzi o materiał, ale chodzi o wszystko. Chodzi o nasze myśli, o nas całych. Tak? Wszystko w naszym myśleniu musi dopasować się do krzyża Chrystusa. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, dziękujemy Tobie za naszego Pana Jezusa Chrystusa, który był cichy i pokornego serca, ale był też tym, który opowiada się za prawdą, który opowiada się za Twoją czcią, za Twoją Ewangelią, Panie. I prosimy Cię, byśmy my też takimi ludźmi byli poświęconymi Tobie do końca, w naszym myśleniu, w naszych sercach, w tym wszystkim, co mamy, Panie. Chcemy być Chrystusowi, aby widzieć Ciebie i cieszyć się Twoim zbawieniem. Amen.